Troszeczkę jest w ramach Pana Irondola, co mi się kręcić.
O?
Halo?
Halo, dzień dobry.
Czy tutaj przedsiębiorstwo oczyszczenia miasta?
Tak.
Chciałbym zgłosić bałagan w centrum. Czy można by z tym coś zrobić?
Dobrze.
Jest jakaś nieprawdopodobna liczba robót drogowych polegających na wymianie krawężników i chodników. Pięknieje nam to miasto.
Czyżby zbliżał się Marsz Niepodległości i staleje się nowe chodniki?
No to nie będzie można tych płyt chodnikowych ruszyć.
Przykleja się. Tak, to zawsze było takie duże zastrzeżenie tych, którzy bronili Marsz Niepodległości, że te płyty po prostu są zbyt lekko przymocowane.
Zbyt luźno.
Luźno, tak. Aż się proszą o to, żeby móc je wydobyć. Przede mną z kolei na osiedlu Wola jest od kilku tygodni. No bym zdjęcie pokazał. Ja to chyba zdjęcie wrzucę, bo jest robione boisko koszykarskie. Piękne. Piękne małe boisko koszykarskie.
Ale z trybunkami?
Że rzecz się dzieje w przedszkolu, jest to tym bardziej intrygujące i tym bardziej mi się podoba.
Aha, że już młode talenty.
Tak, że już młode talenty. Już od tego czasu będą szkolone. Gdzieś ostatnio czytałem o jakimś graczu, który miał 5 lat i już zaczął ćwiczyć. Miloš Teodosić chyba, więc takie czasy. Wcześniej, ja jak tu będę przyjeżdżał, to będę nawoływał dzieci, które będą się bawić do tych
koszykówką jest niestety tak, że tak do 8 roku życia, no ciężko jest coś zrobić.
Można pokozłować.
Wiem, fundamentals.
No, ćwiczyć tutaj rzeczy.
Ja wiem, ale to jest takie mało podniecające, no.
No, ale tylko byśmy narzekali i wysyłali dzieci na jak się nazywa? Szalanie do Renaty Małe. Tam ich nie wysyłamy. Dobrze.
Myślałem, że łapanie Pokemonów.
Łapanie Pokemonów jest już ponoć passé.
Już? A co teraz się łapie?
Teraz się łapie cegłówki i rzuca.
Zika.
Teraz się łapie Real Madrid, Sporting Lizbona i Borussia Dortmund, jeśli dobrze pamiętam. Teraz się łapie.
Takie wątpienia. Ach, było tak blisko.
Masz swoje spodziewane gwiazdy. Chyba Real to świetny ruch.
Nie no, to marketingowo świetnie, no.
No.
Znaczy, na tym się, całą jesień się na tym przejedzie, no.
Jeszcze raz?
Całą jesień się na tym przejedzie. Już tylko 52 mecze do spotkania z Realem. Kibicu, czy jesteś z nami?
Rozumiem, że mecze Legii będą rozgrywane tam, gdzie miały być rozgrywane i zwykle są rozgrywane. Nie będzie żadnych zmian typu mecz z Realem na Stadionie Narodowym.
Nie, to prezes wyraźnie wskazał, że nawet nie rozważał takiej opcji, aczkolwiek ja bym się zastanowił, no. Na pewno granie na Stadionie Narodowym, no, przy tam 50-60 tysiącach ludzi byłoby niezapomnianym piłkarskim spektaklem. Zwłaszcza, że Real już grał na Stadionie Narodowym w supermeczu z Fiorentiną.
Ile ludzi przybyło wtedy? Był zapełniony?
No był. Był znakomitej części, był.
Czyli rozumiem, że ta kwestia jest już rozstrzygnięta? Czy
chyba jest rozstrzygnięta. Tam się chyba nic nie...
Nie będzie.
Nie wydarzy.
Dobrze. W NBA nic się nie dzieje. Jesteśmy w takim brutalnym off-season, że hej, końcówka sierpnia, ale gdzieś tam już zaczynają ludzie biegać po piaskach, ćwiczyć na halach, jak już mówiłem temu.
Widziałem, Carmelo Anthony założył szlafrok i poszedł do sklepu.
Widziałem, wiesz, zaczynają się dziać już jakieś rzeczy w kierunku, Carmelo Anthony chyba nie ma akurat ta sytuacja wspólnego, ale w kierunku nowego sezonu, więc gdzieś już tam daleko, daleko jeszcze widać, że nadchodzi i zbliża się. Mam obiecaną wczoraj predykcję 70 zwycięstw Golden State Warriors. Taki jest mój typ.
Rozumiem.
Na przyszły sezon. I ESPN daje im 67. Natomiast ja myślę, że wygrają 70 meczów, dlatego, że końcówka sezonu Golden State Warriors, z 12 ostatnich meczów 9 grają u siebie, z czego najtrudniejszym rywalem jest Utah, a reszta teamów to są takie teamy u siebie, więc nawet jeśli oni będą się oszczędzać i będą dawać wolne na przykład w jednym meczu Draymondowi, w drugim Klayowi, to i tak powinni wygrywać, więc tak to widzę, tak to widzę. Natomiast ten początek to jest taki, jak już mieliśmy, ten początek może być taki, że przegrają gdzieś 3-6, to chyba nie, ale gdzieś...
Nie, 6 nie, ale nawet może oczywiście 8-4 może być.
No dobrze, dzisiaj Houston Rockets.
Dobra. Dzisiaj Houston Rockets.
Czy ty wiesz, że
co się wydarzyło?
Czy ty wiesz, że ja przed chwilą patrząc, oglądając sobie stronę Houston Rockets na Basketball Reference, przypomniałem sobie, że oni awansowali do playoffów?
Totalnie, no, było coś takiego.
Totalnie mam wymazane, że Houston Rockets byli w playoffach, że ten sezon skończył się playoffami. Zupełnie nie wiem o tym. Co się wydarzyło w Houston? Wiesz co, bez patrzenia, bo nie wydarzyło się zbyt dużo, więc bez patrzenia. Mike D'Antoni został nowym trenerem.
No, hello.
Wolni agenci, ci, którzy odeszli. Dwight Howard odstąpił od kontraktu i odszedł, podpisał 3-letnią umowę w hometown Atlancie. George Smith był wolnym agentem i nadal jest. Hej. Hej. dalej, bez patrzenia. A jednak sobie pomogę. A jednak sobie pomogę, bo to są jakieś chyba ciężkie nazwiska.
Ryan Anderson.
Tak, ja patrzę tych którzy byli.
A się odeszli.
Terence Jones był wolnym agentem chwilę. I będzie grał w Nowym Orleanie. Jason Terry, to w tym tygodniu podpisał kontrakt z Milwaukee. Wybrali w drafcie w drugiej rundzie Chinanu Onwaku, centra, który rzuca wolne spod jaj.
Centra albo takiego silnego skrzydłowego.
I z numerem 43 wybrali Żołki, naszego chińskiego przyjaciela z Igrzysk Olimpijskich.
Najbardziej atletyczny Chińczyk.
Pięknie.
Kosmosu.
Najchudszy Chińczyk.
Najchudszy
seven footer. Chiński. Czy on jest atletyczny? Może jest. Jak na Chiny. Podpisali. Eric Gordon, $53 miliony, 4 lata. Ryan Anderson, 80 baniek, 4 lata. Nene, 3 bańki, rok. Pablo Prigioni, 2 lata minimum. Onuaku, 3 lata minimum, niegwarantowane. I James Harden, Heezy, 118 milionów, 4 lata. W gruncie rzeczy jest to nowy kontrakt, przedłużenie obecnego o 2 lata.
W 2018-2019 James Harden będzie zrobił $30 milionów.
No i to jest tyle. Mike D'Antoni, Eric Gordon, Ryan Anderson zamiast Dwighta i JB Bickerstaffa w skrócie. No ja przewiduję, że to będzie źle, że to będzie zło, że to nie będzie wcale tak, że James Harden ma jakiś kapak sezon tutaj, że rzeczy się wydarzą w dobrym...
Tak, czy myślisz, że James Harden nie będzie w takich serious conversations dotyczących MVP?
No ciężko mu będzie, bo będzie grał w zespole, który będzie przegrywał częściej niż wygrywał, według mnie, więc...
O!
Aha.
No, ja nie ale może być królem strzelców.
Może być, ale ja nie widzę tego. Ja się zastanawiam się nad jednym. Jestem ciekaw, Mike D'Antoni mówił o tym. Jestem ciekaw, jak Mike D'Antoni zamierza zrobić z Jamesa Hardena gracza, który, on mówił o tym w podcaście chyba z Adrianem Wojnarowskim, o tym, że zamierza zrobić z Hardena takiego gracza, który jak już przekozłowuje tą piłkę jako rozgrywający, to ją najpierw podaje i potem ta piłka do niego wraca. Żeby nie było tak, że James Harden przekozłowuje piłkę i gra sam na sam. I ludzie się patrzą, co zrobi James Harden.
A, czyli potrzebne jest to dodatkowe podanie.
Tak, dodatkowe podanie, jest coś uruchomionego i potem piłka wraca z powrotem do Jamesa Hardena. Domyślam się, że to ma wymagać tego, żeby na parkiecie obok Hardena byli ludzie, którzy potrafią coś zrobić i wykreować w ataku sobie. O nich się martwię. O tych ludzi się martwię.
No jeszcze ja tak się zastanawiam, kto tam jest obrońcą w tym zespole.
Trevor Ariza, Patrick Beverly, może Capela? Może Capela.
Może Capela.
No dobrze, ja
No to już 3 z 5, no, czy 2,5 z 5, więc to może nie jest tak źle. Ale znowu, no jak tak przejdźmy może przez pozycję, to tak nie bardzo widzę specjalnie backupu na jedynce. No jest, no wiesz, no nie wiem, Eric Gordon będzie grał jedynkę?
Nie, chyba nie, będzie grał dwójkę.
No to masz Patricka Beverleya, którego kontuzje niestety są... No nie jest to gracz, któremu byś...
Nie wiadomo, czy będzie gotów do gry. To chcesz powiedzieć, tak?
Tak, no jak patrzysz na niego, to jest 41 spotkań, 56, 56, 71.
Tak, więc nie wiadomo, czy on będzie gotów i jak słusznie zauważasz, kto jest tam backupem. Pablo Prigioni, 39-letni.
No więc właśnie pytanie, czy to jest jak piłka idzie wtedy w ręce Jamesa Hardena i jest to dodatkowe podanko?
To się dzieje, bo Pablo Prigioni nie będzie rzucał.
No raczej nie będzie rzucał. Czy rzeczywiście Eric Gordon będzie grał na piłce, ale...
No właśnie, nie wiem, czy Houston wie, że co bierze w Ericu Gordonie.
No nie wiem, może trzeba wykonać ruch i wziąć, nie wiem, Mario Chalmersa. Może trzeba wziąć, nie wiem, Cola.
Steve'a Blake'a.
No.
Steve Blake jest wciąż, tak, albo Norris Cole. No tak, bo to jest już, to może być kłopot dla nich, że obok Hardena jest tylko Beverly i Prigioni.
No Prigioni ma 39 lat, więc on tak jest w stanie grać pewnie 10 minut. No, może to wystarczy, ale biorąc pod uwagę jednak pewną mizerność atletyczną Patricka Beverleya, w tym sensie jego kontuzjogenność, no to może coś w tej sytuacji, że Harden będzie wyprowadzał piłkę w pierwszej piątce. Bo nie wyobrażam sobie, że Prigioni mógłby wyjść w pierwszej piątce.
Tak, zresztą tak Houston gra w ten sposób, że Harden jest teoretycznie rozgrywającym, znaczy był teoretycznie rozgrywającym. I z tego, co D'Antoni mówi, on chyba chce, żeby on pozbył się trochę tej roli. W sensie, żeby był nadal liderującym gardem, ale nie w takim stopniu, nie tak, jak to wyglądało w poprzednim sezonie.
No to wiem, no to co, żeby coś takiego zrobić, to musisz mieć gracza, który będzie to robił. I tak szczerze mówiąc, nie widzę tego zawodnika.
I to jest też mój kłopot, bo tak, Eric Gordon, jeśli może grać, to jest ogromne jeśli Eric Gordon może grać, on jest w tym momencie kariery, Eric Gordon jest kozackim spodaprzuterem. I to jest koniec.
Tak.
I wszelkie historie o tym, że i to też, to Daryl Morey mówił, oni byli w wielu podcastach tego lata, chyba w 3 razem, i Daryl Morey mówił, wymaganie od liczenie na to, że Eric Gordon będzie graczem, który będzie łamał pierwszą linię obrony, wchodził pod kosz.
Chyba już jest passé.
Może połamać Erika Gordona, taka gra, no. Więc
tak.
Eric Gordon jako stacjonarny gość w ataku Mike'a D'Antoniego, który będzie polegał na podaniach Jamesa Hardena, może być człowiekiem, który, nie wiem, to dla graczy fantazy będzie, chociaż teraz już chyba trójki nie są aż tak, w sensie szukanie trójkowiczów nie jest aż tak ważne, gdy tylu ludzi rzuca za 3, ale Eric Gordon może mieć mecze, gdzie będzie rzucał po 4 trójki w meczu, 5 trójek w meczu. Ja widzę takie mecze u Erika Gordona. Natomiast liczenie na coś więcej od niego to jest już no za dużo. To jest stretch, no. I masz Erika Gordona tutaj obok z Hardenem, na dwójce. Dalej idąc na trójce masz... To też jest właśnie ciekawe, co się stanie z Houston Rockets, bo zakładam, że pierwsza piątka będzie wyglądać tak. Beverly, Harden, Ariza, Ryan Anderson i Clint Capela.
Tak.
I to może nie być zawsze taka piątka. Zobaczymy, jak Donata Smotiyuna. On jest cały czas zastrzeżony wolnym agentem.
No właśnie, to jest rozumiem, że tam cały czas są negocjacje związane z negocjacje dotyczące jego pleców.
Chyba zagra na tej kwalifikacyjnej umowie, tak mi się wydaje. Bo Houston już go zdealowali przecież w lutym, tak, do Detroit. Ten deal w końcu nie poszedł przez to, że Detroit wykryto, że tam z tymi plecami nie jest wszystko w porządku. I jakoś no, skoro Houston było skłonny zwilować Motiej Junasa, to jakoś nie widzę, dlaczego logicznie, czemu mieliby mu dać nowy kontrakt. Tym bardziej jakieś, wiesz, pieniądze, na które Motiej Junas miałby się zgodzić. To musiałaby być jakaś umowa dla Motiej Junasa niedobra. A pewnie sam Motiej Junas chciałby rozegrać niezły sezon, żeby wrócić na rynek i podpisać fajny kontrakt. To pewnie mu jego agent doradza.
Tak, to by było. To no, jakby chyba specjalnie nie ma wyjścia. No.
Tak. Ale wracając dalej. Ariza, Beverly są na trójce. Jest jeszcze Sam Decker, rookie, który nie grał. Miał opuścił cały praktycznie sezon.
Bo co tam było? Bark? Czy to było?
Nie pamiętam. Ale nie kolana.
Nie kolana, przecież to nie były kolana.
I KJ McDaniels, z którego nic jeszcze nie wyrosło.
Na czwórce, nie, to był jakiś back injury. Bro.
Na czwórce jest Ryan Anderson, Motiej Junas i na centrze Nene, Capella i Montrezl Harrell. Przy czym, no wiesz, to jest Mike D'Antoni. On może pójść w jakiś taki bardzo...
Nie, no pójdzie w jakiś, jak ma tylu graczy rzucających za trzy, że pójdzie w jakiś taki... Myślę, że Houston odda najwięcej trójek w tym sezonie.
Tak.
To jest mój taki typ.
To jest szansa. Oni i tak byli wysoko, ale tego może być jeszcze więcej. Mając Andersona i Gordona. Ja się chciałem zakładać i zastanawiam się nad zakładem. Ale to jest zbyt ryzykowne, bo oni nie są zdrowi. Ale taki zakład. Ciekawe, jaka byłaby wartość, że Anderson i Eric Gordon trafią więcej trójek niż Stephen Curry i Klay Thompson. Ciekawe, jaki byłby kurs na to. Gdyby gdzieś był taki kurs, to byłbym skłonny zaryzykować. Tylko, że no mówię, no na przestrzeni całego sezonu to, że będą zdrowi, to jest ogromne
pytanie, to prawda. To prawda.
Oni byli na 21. miejscu w obronie w zeszłym sezonie. Moje główne...
No raczej nie poprawią tego.
Główne zastrzeżenie było takie, że Dwight powinien być zmiennikiem, a Capella powinien grać w piątce. Przy czym Capella w drugiej połowie sezonu nie był tak dobry, jak gdzieś tam zimą był dobry. Już tak.
No to trochę spuch.
Trochę spuch, jakby go zaczęła męczyć, może ta rola, czy nie wiem co. Po prostu nie grał dobrze. Nie był regularnie dobry przez cały sezon. Dużo się obiecuje po Capelli, ale spokojnie.
Spokojnie,
bo ta druga część sezonu, mówię, nie była taka jak te momenty gdzieś tam na początku. Może będzie Nene zaczynał. Może to tak wyjdzie, ale Nene to jest...
Nene chyba się nie nadaje do tej koszykówki. No.
Kłopot zdrowotny to też jest Nene. To jest dużo znaków zapytania. Ci ludzie, których sprowadzili, Gordon, Nene, Ryan Anderson, to jest wszystko... Żaden z nich...
Prawda. To są tacy trochę, powiedziałbym, panowie ze odwysku, no. Każdy jest po jakiejś ciężkiej kontuzji. Więc... Tak patrząc na ten skład, to tam w sumie nie ma za dużo takiego młodego talentu.
Tak.
Tam nie masz czego, to jest ten nieśmiertelny KJ McDaniels, który nie może się przebić już od kilku lat.
Od dwóch highlightów w Filadelfii, no. Tyle było. Highlighty bloków KJ McDanielsa, które były gorące przez pierwsze dwa miesiące sezonu 2014-15. Poza tym nic.
No, ale on ma 23 lata, no to powiedzmy, że on wchodzi w taki moment, że coś może się zdarzyć z jego karierą.
Sam Decker to jest... Nie,
jest Sam Decker jest być może jest dużym wzmocnieniem, aczkolwiek no, jest białym graczem, więc jest rzeczywiście po jakiejś, po kontuzji pleców, więc wraca jakby... Wszystko trochę przed nim.
Oglądałem go w lidze letniej i on mi się podobał. On może grać jako 3 i 4. On grał jako 4 zresztą w Wisconsin. Bardzo duży, w sensie on jest listowany jako 206 cm,
tak.
Ale mi się wydaje, że to jest nawet 206 cm bez
plus.
Co znaczy listowany?
To samo, co po angielsku znaczy listed. Już mówiłem, nie ma po polsku na to słowa, więc jest listowany. Ja napiszę cały słownik słów, których nie ma po polsku, listowany. Dobrze. Tak, więc Sam Decker 200 Sam Decker mierzy 205-206 cm tak po prostu.
Tak,
duży gość.
Tak po prostu.
Ciekawe, ja bym bardzo chciał zobaczyć, czy on znajdzie sobie minuty. No na pewno D'Antoni będzie szukał dla niego szans gry.
Myślę, że tak.
To jest taki potencjalny człowiek, który może grać po dwóch stronach boiska, więc to zawsze plus dla teamach Mike'a D'Antoniego, żeby kogoś takiego mieć. No i główne pytanie o Mike'a D'Antoniego, czy czasy już wyprzedziły Mike'a D'Antoniego, czy już nic nowego Mike D'Antoni nie pokaże, czy ma coś
nowego? Nie, no nic nie pokaże, znaczy on nie ma niestety nic. Będzie tylko stał i tak będzie machał ręką do przodu.
No do tego.
Ciekawe jak się ułoży jego relacja z Corey'em Brewerem. Ja się przypominam, że Corey Brewer szedł w transferze z Melo. I szedł do Nowego Jorku i D'Antoni go nie chciał.
To
jest taka historyjka jest.
Nie pamiętam o tym.
W związku z tym przeszedł do tam, ale został zwolniony od razu. No, nikt nie, jakoś nie, się nie pochylił nad Corey Brewerem.
Martwi się najbardziej...
Zdrowie jest znowu chyba największym problemem. Znaczy, jeśli chodzi o zawodników, a jeżeli chodzi o styl gry, no to ja nie oczekuję niczego, czego bym już nie widział. No więc to może być 32-50, no.
No to jest, ja typuję 34-48. Wygrałem 7 meczów mniej. Tam jest zespół i tam zawsze był zespół, który jest ok teamem. Gdy grałem...
Nie wiem, czy w zeszłym roku byli ok teamem, Maciek?
Są ludzie, którzy tam... Tak, no byli ok, bo byli 41-41. Było to zawodem w porównaniu z sezonem poprzednim. Dla nas nie. Dla nas chyba nie było. Dla Palmy
nie było
zawodem, bo uważaliśmy Houston jako overrated team.
Tak.
W tym sezonie, który im tak dobrze wyszedł. Ktoś może powiedzieć, że może Houston więcej jest gdzieś pomiędzy. To jest chyba ten taki typ optymistyczny na Houston, że Houston nie jest tak złe jak 41-41, nie jest tak dobre jak 56 meczów, które wygrali bodajże sezon wcześniej, więc to jest jakiś team na 47-48 zwycięstw. No ale mówię, to była 21 obrona, dodali Mike'a D'Antoniego na ławkę i nie dodali obrońców do tego teamu.
No ale wiesz, to zgadza, ale to może być top 5 atak ligi.
Byli na 7 miejscu, mogą być. No, mogą być na 5, tylko że no, ja nie wiem, czy oni są w stanie mieć 5 atak ligi, mając tak słabą obronę i grając atak pozycyjny oparty na Hardenie. Tak bardzo.
No, ale właśnie pytanie, czy będą myślę, że Mike D'Antoni to będzie chciał zmienić, będzie chciał grać mniej atakiem pozycyjnym.
No, ale żeby
będzie pchał tą piłkę do przodu i to za trzy, no.
No tak, ale żeby grać szybciej, musisz obronić najpierw. Bo jak będzie...
No nie no, po zbiórce to od razu pędzisz do przodu, no.
Ale może nie będzie czego co zbierać, to jest mój typ. Że nie będzie czego co zbierać.
Nie będziesz zbierać, no. No jak tak patrzysz, no to co, Capela będzie się zderzał z Nene na te zbiórki? Nie widzę tego specjalnie.
Nie, nawet w sensie nie będzie niczego zbierać, bo nikt nie będzie w stanie obronić akcji. O to mi chodzi.
No tak, no zbierać w sensie, no podawać z boku.
No tak, że no, będą wybijać za końcowej. No, nie wiem, daje mi się...
No, ale może wiesz, może będą grali takim mają zawodników na to, żeby grać takim, wiesz, pressingiem na początku, tak? Mają Arizę, mają Brewera właśnie, mają Prigioniero, który lubi gdzieś tam, wiesz, zamieszać przy wybiciu piłki.
Jest Beverly, który jest psem cały czas w obronie.
Więc właśnie, więc ja myślę, że tutaj w tym takim w tej takiej obronie, bym powiedział, prewencyjnej, czyli wiesz, w wyprowadzaniu piłki, to oni mogą nie być tacy źli. Gorzej jest moim zdaniem pod koszem, no. I tutaj jak nie bardzo widzę jakichś takich, no, ani Alan Anderson. No, Capela może ma coś w sobie, ale bo ja wiem, czy on jest, ciągle jest moim zdaniem zbyt mało atletyczny, zbyt szczupły, zbyt słaby fizycznie, żeby iść do góry. Zresztą, no wiesz, wydaje się, że on jest trochę takim wymarzoną piątką D'Antoniego, no bo ta piątka to jest, to wiesz, no Amare grał na piątce, tak? On nie jest, znaczy nie chcę powiedzieć, że on jest Amare, bo to nie jest to, tylko że on nie jest, jest graczem, tak jak powiedziałem, o dosyć chorzych nogach.
No nie jest atletyczny, tak jak Amare, no był to...
No nie jest, ale wiesz, ale no, mam wrażenie, że on potrafi szybko przejść z obrony do ataku.
Tak, tak.
On dobrze biega.
Tak, dobrze biega. niezłym protektorem. No ale to fizycznie jest jeszcze jakieś 2 lata. Ale kto wie, może to już będzie breakout season kapeli. Może, no wiesz, to jest jeden z moich ulubionych graczy i typowałbym, że to się stanie już teraz.
No chcielibyśmy pewnie tego gdzieś tam potrzeba mnie, no.
Zobaczymy.
Mając jakieś tam sympatie jeszcze z tamtego draftu, no. Nie wiem, no może ten Onuaku, będą jakieś minuty dla niego. Nie wiem, co będzie z Montrezlem Harrellem. Boję się, że on może się w tym systemie Mike'a Dantoniego nie odnaleźć. Bo on niestety, no, za mało umie do tego systemu. Ale może się zrobić z niego takiego, wiesz... No, zdawałem się, że Montrez Harrell pójdzie drogą taką 3&D, tylko że on rzucać nie umie zatrzymać. Tutaj jest jakiś kłopot, no.
Wysysam sobie krew.
Bardzo smacznie.
Dlatego, że powiedziałeś, że Montrez Harrell może być free and D. Montrez Harrell to jest przecież center. Czwórka.
Nie jest center, jest czwórką taką, no. No, to chyba nie będzie, bo wzrostu nie ma na czwórkę, na piątkę.
No. Tak, no, ale mówię, w tej NBA. No, w tej NBA grałeś.
No, w tej NBA, no. 6-8, no to jest, wiesz, to wiesz.
Spodziewam się jakichś szalonych line-upów typu Ariza grający na czwórce, Ryan Anderson na centrze, gdy będą schodzić w jakieś bardzo niskie ustawienia i będą próbowali tak kończyć mecze, tego się spodziewam, bo Capela nie umie rzucać rzutów wolnych.
No może tak być, no. Może być tak, że oni będą bardzo nisko grali, no będzie Gordon...
Kłopot dla Houston jest taki, że ich najlepsze line-upy to były te, gdy Ariza grał na czwórce. I grali nisko. Ale jak dokładają do tego Ryana Andersona, to on nie może grać na centrze. Więc jak będą kończyć mecze? Ariza Anderson, czy Ariza będzie trójką, Anderson czwórką i będą czułać się
albo, kontra? Albo odwrotnie. Anderson będzie grał jakąś trójkę, aczkolwiek.
Na przykład.
Tam? Nie, no jest jakaś taka wymienność pozycji tutaj między nimi. Tam jest jakiś już potencjał, żeby coś zamieszać, tak?
No jest jeszcze Brewer, jest sporo takiej... I sam Decker może, jeśli się wstrzeli w obozie dobrze.
No i mówię, no i ten KJ McDaniels jeszcze jest. No.
Sporo
takich
ludzi.
No, a Michael Beasley jeszcze tam będzie?
Michael Beasley jest, tak, cały czas w składzie.
Jest, no chyba kontrakt jest, więc...
On wieloletnio był mentorem dla tych ludzi i faktycznie nim był na ławkach rezerwowych, tłumacząc i mówiąc. Miałem kilka zdjęć, które chciałem wyciąć z jednego meczu i pokazać, jak Michael Beasley mentoruje ludzi w lidze letniej. To się oglądało zabawnie. Ze znanych nazwisk jest Gary Payton drugi w składzie.
Nie... No ale właśnie nie zachwycił. Liczyłem na dużo, dużo więcej. To, że on nie został wybrany...
No nie, coś pokazuje.
Nie jest jakoś, no, zrozumiałem, że mógł nie zostać wybrany.
On jest takim właśnie,
on miał być takim defensywnym psem, a nie zrobił na mnie takiego wrażenia.
Ale właśnie może on gdzieś wywalczy tutaj sobie szansę gry, bo przed nim jest tylko Prigioni, więc wiesz, może...
A myślisz, że tak pójdą tak agresywnie, żeby nie zrobić coś takiego?
Od niego zależy, jak będzie wypadał na obozie, jak będzie, wiesz, bo to wygryzienie Prigioniego nie powinno być jakimś strasznie dużym kłopotem. Więc ma szansę tutaj gdzieś się wbić do rotacji, ale no to pokaże czas, pokaże październik.
Ja nie jeszcze go wzięli, czy nie? Macie ich tak szybciutko? Kogo?
Bobby Brown jest na obozie.
Nie? Bobby Brown.
Ja jestem z innych graczy, nie mam nic więcej.
A mi się wydaje, że nie jeszcze kogoś tak wzięli, tak bez draftu był i od razu go podpisali.
No to kogo?
Nie wiem. Właśnie nie wiem kogo.
No dobrze, no to ja typuję 34 zwycięstwa, to jest pewnie mało dla kogoś, kto nas słucha. Ty typujesz jeszcze mniej, tak?
Nie, ja mówię, że może się tak skończyć, ale ja jestem jednak jakby bardziej optymistyczny. Wydaje mi się, że oni się tak bardzo nie oślizgną. Ale zrobię jedno mniej, 40-42. No może dobra, 38-54, no.
Dla mnie Rockets mogą nie być gorszym zespołem, niż byli w zeszłym sezonie. Tylko kwestia jest taka, że są drużyny, które były w ich okolicach, które powinny być
I
lepsze.
co, uważasz, że odjechały? No kto im odjechał?
Znaczy nie, że odjechały, absolutnie nie odjechały, ale są drużyny, które były pod nimi, które będą teraz wyżej niż oni, które poprawiły się.
No to właśnie, no to kto jest jakby, kto poszedł swoim zdaniem do przodu w stosunku do...
Phoenix, Denver, Nowy Orlean, myślę, że będzie miał lepszy sezon niż ten poprzedni. I myślę, że terminarz mają ciężki na początku, już się boję, że to się rozsypie. Jeśli Dave Gerger opanuje towarzystwo, to Sacramento i Minnesota przede wszystkim. I Utah. Utah była poza playoffami. Minnesota, te dwa zespoły pierwsze, tak? Czyli Utah i Minnesota. Te dwa zespoły będą lepsze niż Houston. Te pozostałe będą gdzieś w ich zasięgu, ale to sprawia, że więcej będzie meczów cięższych w konferencji zachodniej, więc to 34 wynika z tego, że więcej będzie rywali dla Houston do gry, zespołów na podobnym poziomie co oni. Więc mogą nie być gorszym teamem, ale to okaże się za mało na przyszły sezon. No, jest ta optymistyczna myśl, że to zadziała, że Harden wróci jako lider, że będzie starał się w obronie. I to, o czym ty mówisz, że jakiejś takiej presji tutaj, żeby oni w ten sposób mieli grać, to by było arcyciekawe, gdyby tak do tego podeszli. Też muszą mieć siły, żeby to robić, muszą mieć zmienników.
No może, no ale tam wiesz, no ci zmiennicy tak są jacyś zmiennicy,
Tak,
no.
no jest trochę tego, tylko że no widzisz, muszą być zdrowi, tak, żeby ci
No
zmiennicy
muszą być
byli,
zdrowi,
żeby
no.
rotacja była,
Muszą być
dlatego...
zdrowi, no potrzebują drugiego agresywnego gościa na jedynce.
A zdrowie będzie kłopotem dla nich. No, utrzymanie w tej samej rotacji przez 3 tygodnie to będzie ogromne wyzwanie dla Houston. No. Więc no tyle, no. Tyle o Houston. Zobaczę, co dalej będzie na naszej liście drużyn.
Dobrze.
To zawsze jest kłopot.
Idaho Stampede.
Idaho Stampede.
Ja tam chyba zniknęła ta drużyna, wiesz? Przyznaję, że już nie będzie Idaho Stampede.
Jacksonville Jaguars, to futbol na J. Nie wiem, kto jest dalej w alfabecie. Przekonamy się chyba w poniedziałek, kto jest dalej
Chyba tak.
w alfabecie. Nie, no poczekaj, co jest dalej alfabetycznie? Indiana jest, tak? Indiana jest po Houston.
Indiana, tak,
No, to
Indiana.
Indiana czy F, G, nie ma żadnych teamów na G. Czy jest
Tak,
tam?
będzie Salt Lake City Stars, mój drogi. Już nie będzie Idaho Stampede.
Smuteczek. A to Salt Lake City Stars to jest nawiązanie
To
do
będzie nasz ulubiony zespół.
Utah Stars, to nasz ulubiony zespół, skąd pochodzi intro, jeśli ktoś nie wie.
Jeszcze się nie zorientował.
Tak. Dobrze,
Tak.
mój drogi. To tyle. Dzisiaj o Houston. I w poniedziałek wracamy z Indianą.
W wielkim stylu.
I tutaj będzie o czym mówić. Dobrze. To co? Miłego weekendu.
Najlepszego.
Najlepszego. Trzymaj się.
Cześć.